Tytuł tygodnia.
Melissa de la Cruz. Zapach spalonych kwiatów. Powieść w tłumaczeniu Ewy Polańskiej ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. Ta z pozoru romantyczna opowieść rozpoczyna się na przyjęciu zaręczynowym głównej bohaterki. Czyta Karolina Gorczyca.
Spotkali się z Branem w Muzeum Dobroczynności. Zbieranie funduszy dla lokalnego ośrodka artystycznego było tradycją obchodzoną tu każdej wiosny. Przybycie Frei narobiło sporo szumu. Kiedy przyjechała, pojawił się problem z ramionczkiem jej sukienki, które trach, ot tak urwało się. To niespodziewane obnażenie sprawiło, że potknęła się i padła wprost w ramiona najbliżej stojącego, ubranego w krepę dżentelmena. Bran dostał więc coś w rodzaju darmowego show i już przy pierwszym spotkaniu miał okazję dotknąć jej piersi. Oczywiście zupełnie przypadkowo, ale jednak stało się. Freja dosłownie wyśliznęła się z sukienki prosto w jego objęcia. On z kolei się zakochał. Który mężczyzna by się oparł? To właśnie palący wstyd Brana tak błyskawicznie ją rozbroił. Nieznajomy zrobił się czerwony jak gardenia w klapie jego marynarki. Mój Boże, przepraszam, wszystko w porządku? Potrzebuje pani... Potem po prostu zamilkł, wpatrując się w nią. I wtedy Freja zorientowała się, że cały przód sukienki na cienkich ramionczkach opadł jej niemal do pasa. Proszę pozwolić... Chciał się od niej odsunąć, ale przecież wciąż osłaniał jej wdzięki. Wtedy właśnie dotknął jej piersi. Zamiast podciągnąć śliski materiał, jego ciepła dłoń wylądowała na alabastrowej skórze dziewczyny. O Boże, jęknął. W mgnieniu oka sytuacja chyba naprawdę wydawała się istną torturą dla biedaka. Sukienka wróciła na miejsce, a grawka została przypięta, a dekolt odpowiednio zakryty. Jeśli w ogóle... Nagość była niemal naturalną konsekwencją głębokiego wcięcia sukienki. Freja zagadnęła typowym dla siebie niedbałym tonem. Jestem Freja, a ty? Branford, Lion, Gardiner z Fairhaven i Gardiner's Island. Szczodry filantrop z grubym portfelem, który tego lata ofiarował największą sumę na cele muzeum, a jego nazwisko zostało wyraźnie wyróżnione w programie. Freja żyła w Northampton wystarczająco długo, by zorientować się, że Gardinerowie wybijali się nawet spośród najstarszych i najzamożniejszych rodzin na Long Island. I to nie tylko tu, w wysuniętej na zachód części regionu, ale także w tych położonych najdalej na wschód. Żaden z tych terenów tak naprawdę nie należał do Long Island, a już na pewno nie do tej jedynie słusznej klasy ogromnych tapirowanych fryzur i większych centrów handlowych, a raczej bardziej do New Jersey niż do Nowego Jorku. Northampton zaliczało się do zupełnie innej kategorii. Ta mała wioska na samym skraju morza była nie tylko ostatnim bastionem starego porządku, ale przede wszystkim powrotem do innej, zapomnianej epoki. Miała wszystkie cechy klasycznej enklawy East Endu. Miejscowość mogła się pochwalić nieskazitelnymi polami golfowymi i równo przystrzyżonymi żywopłotami. Była jednak czymś więcej niż wakacyjnym polem do gry, bo większość mieszkańców przebywała w niej przez okrągły rok. Jej urocze, obsadzane drzewami ulice były usiane sklepikami. Parady na 4 lipca uświetniały wozy strażackie. Ludzie nie traktowali sąsiadów jak obcych, ale po przyjacielsku przychodzili do siebie w odwiedziny wypić herbatę na werandzie. A jeśli coś mogło się tu wydawać trochę dziwne, to na przykład to, że droga numer 67 łącząca bogate wioski rozsiane wzdłuż wybrzeża nie miała połączenia z miasteczkiem. Albo to, że nikt spoza niego nie słyszał o istnieniu tego miejsca. Northampton? Zapewne chodzi o Southampton. Nikomu to jednak nie przeszkadzało, ani nikogo nie obchodziło. Mieszkańcy przyzwyczaili się do bocznych wiejskich dróg, a im mniej turystów oblegało plaże, tym lepiej. Długa nieobecność Brana Gardinera w życiu publicznym nie zaszkodziła wcale jego popularności. Wszelkie wykryte dziwactwa były usprawiedliwiane albo puszczane w niepamięć. Na przykład to, że podczas odnowy dom Fairhaven był zasłonięty przez całe dnie, aż nagle pewnego pogodnego poranka okazało się, że kolumnada została całkowicie odremontowana. Albo kiedy po upływie zaledwie jednej nocy wstawiono nowe okna i dach. Wszystko to było bardzo tajemnicze, bo nikt nie przypominał sobie, by widział jakąś ekipę budowlaną w pobliżu posiadłości. Dom jak gdyby budził się do życia, potrząsając okapami i pobłyskując nową farbą, a wszystko działo się samo z siebie. Była niedziela, tuż przed Dniem Pamięci i trudno było sobie wyobrazić lepsze rozpoczęcie sezonu letniego w Hamptons niż świętowanie w świeżo odnowionej rezydencji.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.